Naszym gościem jest Cezary Borowy, który opowiada o polskiej wspólnocie przemytniczej działającej w Indiach w latach 80. Twoja druga książka, Przemytniczki Złotych Kości, to opowieść właśnie o kulisach przemytu złota z Azji i dziewczynach z PRL-u, które w sandałach przewoziły, nie wiem, po 4 kilogramy złota.
Na przykład. Ale znam
przytaczasz
też
tutaj historię kilku dziewczyn.
Tak, ale znam też takie przypadki, gdy było tam 7. No i to była też odpowiedź na pytanie wcześniej, takie postawione, jak zrobić, żeby przejść przez bramkę i żeby złoto nie zadzwoniło. Wtedy po prostu inaczej troszkę działały te bramki i rzeczywiście to, co było ukryte w podeszwie, nie wzbudzało, nie dzwoniły te bramki. A jak zadzwoniły, to tak jak dzisiaj kontroler sprawdza tą typową pałką, którą nas sprawdzają przed wejściem do samolotu, no i dojeżdżał do butów, a tam były jakieś klamerki i sądził, że te klamerki dzwonią, bo ten sygnał, który nawet był, no to nie pokazywał, czy tam jest 4 kg złota, czy tam jest 5 gramów blaszki. Był po prostu sygnał, że jest metal. W każdym razie to było dosyć skuteczne. Jeżeli mówimy o dziewczynach, to ja na drugą książkę poświęciłem swoim koleżankom, przyjaciółkom z tamtych lat, ponieważ no ktoś powiedział, że pierwsza jest taka chłopacka, a ta pierwsza książka miała być jedyną na ten temat. Ja się rozliczyłem sam ze sobą, ale i opisałem swoje przygody, ale ona miała taki skutek, którego nie do końca nawet przewidziałem. To znaczy odezwało się do mnie dziesiątki, może więcej nawet osób z tamtego okresu. Bo my żeśmy wszyscy wrócili do normalnego życia.
I to wszyscy byli twoi znajomi? Czy też
znajomi też albo nawet czasami, najczęściej to byli znajomi, a czasami to były osoby z tego środowiska. Myśmy się załóżmy minęli, ale rozmawiamy jednym językiem, bo ktoś był trochę wcześniej albo trochę później. I myśmy wszyscy wrócili do normalnego życia. To jest jeden takich z różnic, że na przykład jeżeli oglądamy filmy, bo chyba nikt z nas nie był w grupach przestępczych albo międzynarodowych, no to tam w zasadzie jest często powtarzany motyw, że z tego się nie wychodzi. To środowisko nie zna czegoś takiego, że po prostu ja rezygnuję i ja sobie zostanę księgowym. Więc, a my wszyscy wróciliśmy do normalnego życia, bo wolna Polska dała już takie możliwości, że dla przedsiębiorczych ludzi było dużo innych możliwości zarabiania. Ale wróciliśmy w czasach bez internetu i bez telefonów komórkowych.
Też ciekawa historia była tego kardiochirurga, który właśnie
Na przykład właśnie.
Do Australii, który właśnie pojechał do Australii, bo on sobie założył cel, pewien cel, prawda?
Nawet wymierny. Tak. On bardzo konkretnie sobie obliczył, tak jak wspomniałaś. Był kardiochirurg, który był moim pierwszym szefem i on bardzo chciał być kardiochirurgiem w Australii. Był szefem przemytniczym. Chciał być kardiochirurgiem w Australii i obliczył sobie, że pojedzie do tej Australii na wizie turystycznej i potrzebuje 2 lata, żeby nauczyć się medycznego angielskiego, żeby chodzić jako wolny słuchacz na studia medyczne i nostryfikować dyplom, ale potrzebuje te 2 lata po prostu na to, a nie pracować, nie wiem, na zmywaku czy przy zbieraniu owoców i wieczorami umordowany studiować angielski, medyczne książki. Potrzebuje na to 30 tysięcy dolarów. Wtedy obliczył, że za 30 tysięcy dolarów będzie mieszkał 2 lata w Australii bez pracy. I dokładnie, gdy zarobił te 30 tysięcy dolarów jeszcze właśnie na elektronice, zrobił imprezę, pożegnał się, poleciał do Australii. No i został tym lekarzem w Australii.
Czyli jest potrafił po prostu z tym skończyć, bo to też nie jest takie oczywiste, jak już się wejdzie właśnie na tę drogę, gdzie towarzyszy nam adrenalina i, no i pieniądz przy okazji, no to czasami trudno jest chyba wrócić
na tę ścieżkę. Tak, ja myślę, że wielu z nas to miało i poczucie, że to jest pewna spirala, dlatego że najpierw robisz elektronikę, traktujesz to jak handel, no co za różnica, czy przywieziesz jakieś kryształy.
Granica.
Później, ponieważ szczepiają się jakby tych polskich paszportów, to kupisz na czarnym rynku bardzo łatwo fałszywy paszport, zmienią ci zdjęcie i będziesz jakimś maksem z Niemiec. Przepraszam.
Nic nie szkodzi, tak.
Przepraszam. Skądinąd chyba dawny kolega. Jakimś maksem z Niemiec.
I sobie przypominają też historię. Chciał coś powiedzieć.
A później zaczniesz się przemytem złota i zaczynasz wyrabiać sobie kontakty w Azji Południowej w bardzo dziwnych, różnych środowiskach. Pojawiają się różne okazje biznesowe i bardzo łatwo skończyć w takim miejscu, w którym człowiek nie planował. Trzeba mieć mocny charakter, żeby zarówno wytrzymać w więzieniu, jak i mocny charakter, żeby wejść we właściwym momencie życie i żyć po prostu normalnie.
No ale właśnie, chciałam jeszcze powrócić do tematu dziewczyn, bo w tym waszym środowisku były też dziewczyny, jak tam zresztą wspominałeś bardzo często, stworzyliście taką społeczność na miejscu. To byli ludzie, którzy chodzili ze sobą, były pary i tak dalej. To było kilkaset osób, więc tam normalnie żyliście, były też kobiety i kobiety też weszły w to wszystko, w to działanie i też przemycały to złoto. Nie chciały, tak jak to było ładnie też ujęte, właśnie parzyć kawy dyrektorom tutaj w Polsce, w PRL-u i postanowiły też zaryzykować, chociaż one, wydaje się, ryzykowały trochę więcej niż mężczyźni.
No z oczywistych powodów.
Dokładnie.
My żeśmy sobie nawet z tego nie zdawali sprawy. Ja dopiero w tej chwili, rozmawiając z tymi dorosłymi osobami w moim wieku, czyli około 60 lat, i patrząc na to, zastanawiam się, jak one były odważne, bo wyobraźmy sobie sytuację, okej, wychodzisz w Kalkucie. No, to miasto robi dzisiaj wrażenie. Ja byłem tam niedawno, no, w sensie 2 lata temu. No jest to biedne miasto, jest to miasto, które samo w sobie, może poza jedną ulicą, to jest jeden wielki slums. Wychodzisz tam, masz te 4 kilogramy złota, no kurczę, to jest jakaś wartość.
No właśnie.
Dzisiaj to jest 60 tysięcy dolarów za kilogram.
Tak.
Więc pomnóżmy, to chyba wychodzi koło miliona złotych. I idziesz do jakiegoś dealera, który najczęściej jest jakimś obskurnym kantorkiem gdzieś tam w szeregu różnych innych sklepów. Dajesz mu to, on ci oddaje 100 tysięcy dolarów, to jest cały plecak gotówki. I ty idziesz przez miasto, masz to tam spakować w hotelu odpowiednio i wylecieć z tego miasta. Nie robisz to sama.
Dokładnie, no to jest coś nie...
Wiesz co, to
ale
jest...
pojawiła się pewna instytucja z pomocą escort menu.
Spodobało się.
Tak, to jest fajne.
No tak, no bo jednak dziewczyny samotnie podróżujące podróżowały wtedy i dzisiaj, ale jednak taka para z chłopakiem zupełnie inaczej wygląda.
Tak.
Z oczywistych powodów i czasami było tak, że po prostu na przykład dziewczyna leciała do Katmandu ze złotem, a w Katmandu już wychodziła samodzielnie, ale w Katmandu była osoba, która razem z nią, chłopak, jechał już drogą lądową do Indii. No, zachowywali się jak para, czy byli parą, czy nie, to było różnie, to już tam nawet nieistotne i wtedy on był jako escortman, też jak dostawał jakąś gratyfikację, ale relatywnie mniejszą, no bo główne ryzyko było po jej stronie.
Jeszcze warto wspomnieć, wszyscy działaliście pod pseudonimami, wcześniej wspomnieliśmy o tym slangu, ale mieliście wy swoje pseudonimy, ty byłeś Han Solo,
tak.
Czyli Gwiezdne
Peter
Wojny.
Cheater, którego pozdrawiam, Krishna, Marco Polo.
Dziewczyny
był chudy,
była francuska, obserwatorka.
No, najróżniejsze. Niektóre były bardzo zabawne, te przezwiska. No.
Tak. I też mówiliście specyficznie na Singapur, bo nie mogliście przecież posługiwać się oryginalnymi nazwami, jeżeli chodzi o państwa, prawda?
To znaczy, pamiętasz, wspomniałem kilka minut wcześniej o tym, że spotkałem Polaków w New Delhi, słyszałem, rozumiałem, ale tak. Sensu nie łapałem, bo poruszali się slangiem, ponieważ...
Tak. Skierniewice.
To wiesz, tak, Skierniewice są cudowne, Skierniewice tak. I sanatorium.
Tak.
To wynikło z tego, że mamy świadomość, że polski jest językiem niezrozumiałym dla cudzoziemców. Czyli mogę sobie siedzieć w restauracji we Francji czy w Niemczech i nikt mojego nie zrozumie, chyba że jest Polakiem.
Tak.
Ale, tak samo jest w Indiach oczywiście, ale są słowa w naszym języku zrozumiałe.
No tak,
znano
no jak
dolary,
powiemy, tak.
Singapur, Bombaj, Magnetowid, kamera
tak.
I tak dalej, to są słowa. Tak. I jeżeli na przykład jedziemy we dwóch z kumplem taksówką, wyszliśmy z akcji, omawiamy to, co się stało, mówimy o magnetowidach, Singapurze, Air India, Madrasie, Kalkucie i no stop tak dalej.
To brzmi jak film akcji.
No to taksówkarz, a taksówkarze to z reguły są łebscy ludzie, albo kelner w knajpie, a co to za ludzie tak ciągle.
No, już wiedzą wtedy, co to za ludzie.
Zaczęliśmy stosować słowa zamienniki. Czyli miasta, no to zaczynały się na tą literę, to nie mówiliśmy Singapur, tylko Skierniewice, tak? Bombaj to była Bombka albo Bytom. Kalkuta to oczywiście Kraków, bo
sanatorium.
To jest stolica kulturalna Indii. Zakopane i tak dalej, i tak dalej. Madras to był Madryt, więc pobyt w więzieniu to już tak wyszło sanatorium,
tak.
Ponieważ to wyszło, akurat więzienie jest niezrozumiałym słowem dla nikogo poza Polakami, ale
ale wam się jakoś skojarzyło.
My żeśmy dosyć intensywnie żyli. Czasami było tych trochę używek i wylądowanie w tym, że w więzieniu powodowało, że człowiek przestawał używać pewnych, przynajmniej na jakiś czas, więc takie sanatorium, odwyk nam.
Odwyk. No właśnie, wspomnieliśmy o dziewczynach. Chciałam jeszcze, tu była też jedna historia dziewczyny, która wylądowała w więzieniu. Mhm. Umieszczasz w książce jej przejmujące listy. Przejmujące, chociaż nie do końca, bo to są takie listy rzeczywiście napisane w taki sposób dosyć zachowawczy. On tam nie ma dużej tragedii, prawda, przemyconej.
Wiesz co, no to zależy, jak się to czyta. Mhm. Czyli rzeczywiście, no nie będziemy tak wszystkiego zdradzać, bo zepsujemy przyjemność. Ale jeżeli masz na przykład taki opis, na mnie zrobił bardzo duże wrażenie, tak, leżą w tych celach, jest cicho, bo w Indiach w ogóle nocą jest cicho, cisza takiej tropikalnej nocy, okna wszystkie oczywiście pootwierane i nagle słyszysz przeraźliwy krzyk, bo białych najczęściej umieszczali w jednym bloku, w jednym rejonie, tak? To był sektor dla białych, dla cudzoziemców, może w ten sposób, nie tylko białych, ale byli też czarni, ale cudzoziemcy. I bo jakaś cudzoziemka gdzieś tam dostała ataku paniki i po prostu ryk. Jej, to nie jest płacz, tylko ryk w tej ciszy nocnej. Jej tam współlokatorki jakby próbują ją uciszyć, a ona po prostu ma atak paniki. No to nie jest fajne, a ty śpisz na betonie. Dokładnie. Więc ja myślę, że to jest, może być takie trochę wrażenie, ponieważ ta dziewczyna, która to pisała, te dziewczyny, bo ich tam były 3-4.
Tak jakby chciała może was podtrzymać na duchu, słuchajcie, ja daję radę.
Dokładnie, przede wszystkim była twarda. Ja specjalnie zamieściłem też jej zdjęcie, ponieważ ciekawostką, oczywiście gdy piszę o swoich wspomnieniach, umieściłem swoje zdjęcia, bo i tak jestem pod nazwiskiem. Ale w drugiej książce są wspomnienia 6 dziewczyn. I ja na koniec się ich, dałem to do autoryzacji i na koniec się spytałem, czy zgodzą się na zdjęcia. No to było tylko jedno pytanie, czy dzisiejsze, czy tamte.
Tak.
Więc widzimy tą bohaterkę, która pisze te listy, Anię. Jest jej zdjęcie. No to jest drobniutka, młodziutka kobieta, a jednocześnie przeżywa tak trudne rzeczy i tak dzielna jest w tym wszystkim.
A co one ci tak mówiły prywatnie, jak właśnie już zbierałeś te historie? Dlaczego one na to się zdecydowały?
No z tych samych powodów, z co my. No, chciały i przygody, no chciały też zarobić, nie oszukujmy się. W wielu wypadkach to, co poznały, to im odpowiadało. Niektóre, to nie tylko chodzi o dziewczyny, ale niektórzy ludzie po prostu uważają, że to będzie ich styl życia. Można sobie mieszkać, wynajmować dobre mieszkanie w Singapurze raz na tydzień, raz na miesiąc, polecieć gdzieś tam do Indii, zarobić i żyć sobie dalej. Oczywiście w momencie, gdy zaczęła się ta epoka złota, gdy Polacy zaczęli latać już tylko ze złotem, no to było jasne, to nie było wątpliwości jak przy elektronice. Jeżeli cię zatrzymują, czy 4 kilogramy, czy kilogram, czy półtora, to idziesz do
więzienia. Konsekwencja jest ta sama.
To jest proste. Tylko, że w tym momencie, jak opowiadała mi Krishna, która też wylądowała w New Delhi, tylko już jeszcze później, w Tihar Jail, w sanatorium w New Delhi, już wiesz, co cię czeka. Była twoja koleżanka, twój kolega. Tam tak. Po prostu. Tylko marzysz o jednym, że zatrzymali cię na lotnisku, żeby skończyli tą procedurę. Niech nie przestaną krzyczeć. Krzyczę, niech tylko tak, nie uderzą. To... Niech skończą, bo ja i tak wiem, że z tego nie wyjdę. Chcę, niech mnie już mieszczą tam, gdzie mam być. Wiem, że za 2 dni przyjdzie adwokat, bo koledzy wyślą adwokata, że będzie jedzenie, że będzie to wszystko, co ma być. Bo oczywiście wspomniałaś o wspólnocie. Nikt nie zostawał sam. Nikt nigdy w tych kłopotach... Dlatego Polacy, chłopcy czy dziewczyny się decydowały na to latanie, że była 100% pewność, że grupa nie zostawi.
A wszystko było, jakby to się brzydko by dzisiaj powiedziało, na gębę. Czyli dzisiaj wszystko było tak naprawdę, wy sobie obiecaliście po prostu.
No
nie
ten
było
świat tak funkcjonuje. To no się właśnie, nie da to nie da się notarialnej podpisać, że dostaniesz opiekę w więzieniu.
Dokładnie, więc to tym bardziej jest niezwykłe, prawda? Że tak sobie ufaliście. Przecież każdy w każdym momencie tego przemytu mógł wziąć kontrabandę i ruszyć w swoją własną stronę, prawda?
To się ani razu nie zdarzyło.
Ten łańcuszek łatwo zerwać.
Wspomniałem o tych dziewczynach, ale dotyczyło to samo chłopaków, mężczyzn, tak? Odbiera bardzo poważne pieniądze nawet dzisiaj. Przecież może się rozpłynąć. A jeszcze posługiwanie się lewymi paszportami, na tym fałszywym paszporcie może pojechać na bonga bonga, weź go znajdź. To się nigdy nie zdarzyło. Zaufanie było w obie strony, czyli nie było praktycznie tych, żeby ktoś, kto leciał dla kogoś, okradł go. I w drugą stronę nie było też sytuacji, żeby osoba, która wysyła kogoś, po prostu później nie wywiązała się z tych zobowiązań, na które się umówili, opieki.
Chciałam jeszcze właśnie powiedzieć o tym, bo w latach 90. już zaczęliście powoli wracać do Polski.
Tak.
W różnym czasie oczywiście, ale właśnie, czy zawarliście jakiś pakt milczenia? Bo tak naprawdę twoja historia wyszła na jaw dopiero w 2019 roku. Wówczas pojawiła się twoja pierwsza książka, właśnie Spowiedź Hanna Solo. A do tego czasu o tej historii, no wiedzieliśmy może, że coś takiego się działo, ale nikt szczegółów nie znał. Czy wy w jakiś sposób obiecaliście sobie?
Nie było czegoś takiego, ale wręcz inaczej. Nawet parę osób się w cudzysłowie odgrażało, że napisze książki, no bo w zasadzie każdy, kto tam był powyżej pół roku, czy rok, czy dwa, czy trzy,
wiedział, że to jest świetny materiał na książkę.
Jego życie. W związku z tym, jeżeli tam było dziesiątki osób, które były tak długo, to można by napisać 80 książek i każda byłaby interesująca, bo każdy przeżywał to na swój sposób i miał inne przygody. Nikt tego nie zrobił i ja postanowiłem to napisać i napisałem tą książkę jako pierwszy. I dla mnie było paktu, ale wiesz co, to wynikało troszkę tak, ja na przykład jak wróciłem, bo ja tam poznałem dziewczynę, Lady in Red, ona jest wymieniona w mojej książce i wróciliśmy, do dzisiaj jesteśmy razem, mamy dorosłych synów. Jak my wróciliśmy z Indii do Polski, to wśród znajomych były różne spotkania i opowiadaliśmy już nie o tym, co tam robiliśmy, ale o podróżach, o Filipinach, o Tajlandii, o Australii.
Czyli
to
też
był taki czas, że jak ja zacząłem o tym opowiadać, to zapadało milczenie. Ludzie nie wiedzieli, co mają
powiedzieć.
Dzisiaj, jak opowiadam komuś o podróżach, jedni byli tu, drudzy byli tam, to jest nic specjalnego. Ciągle daleko, ale nic nadzwyczajnego. W związku z tym my przestaliśmy opowiadać i dotyczyło to wszystkich innych. Nikt nie chciał się chwalić.
Chciałam jeszcze jedno ważne pytanie zadać. Czy łatwo było wrócić na drogę prawa?
Łatwo było, dlatego wiesz co, bo...
No to była taka droga na skróty. Wiedzieliście, że możecie zarobić duże pieniądze w krótkim czasie. No oczywiście do stracenia mieliście wiele, ale to jest inne. Adrenalina robi też swoje, a tutaj jak wróciliście...
Było łatwo, tylko to było... Przemyt to był biznes, to tak można też nazwać. I wróciliśmy tu do kraju, który się otworzył całkowicie i można było robić wszystko. Otwierać restauracje, radiostacje, telewizje, różne, jaki człowiek sobie wymyślił interes, taki mógł prowadzić, a my mieliśmy pieniądze, więc większość z nas ruszyła i założyła własne biznesy.
Mm-hmm. Dobrze, jeszcze na samą koniec chciałam zadać pytanie, czy tęsknisz za tamtymi czasami? To jest, odpowiedź może być kontrowersyjna, króciutko jeszcze.
Wiesz co, paradoksalnie, ja dzisiaj prowadzę to samo życie. Czyli wydając te książki i rozmawiając z tobą, i rozmawiając z czytelnikami i mając tyle przygód związanych z samymi książkami, bo nie zawsze jest odbierana też tak pozytywnie. Ja spotykam się z kontrą, przecież byliście przestępcami. Jak tak? W ogóle. Najróżniejsze towarzyszą mi emocje, więc ja dzisiaj mam bardzo porównywalne emocje i przeżycia do tamtego. Nie ten nie, ale nigdy bym z tego nie zrezygnował. To w ten sposób.
To była twoja młodość przecież, prawda?
Ale nie to, wszyscy kochamy swoją młodość, ale chodzi mi o to, że nie wyobrażałbym sobie, nie chciałbym życia, w którym tego etapu by nie było.
Dokładnie. Jeszcze tak, zachęcamy do przeczytania książek. Książki można kupić zarówno w księgarniach, jak i na twojej stronie.
Na mojej stronie przemytnik.pl można kupić z moim podpisem, więc
za autografem. Tak, zachęcamy. Gościem Radia Lublin był Cezary Borowy, Hann Solo, przemytnik w Indiach. Bardzo ci dziękuję, Czarku, za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję państwu.